18 kwietnia 1964 roku został aresztowany Stanisław Wawrzecki, ówczesny dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Handlu Mięsem Warszawa-Praga. Wawrzeckiego oraz kilka osób z nim współpracujących w trybie doraźnym skazano na bardzo poważne wyroki. Sam Wawrzecki, uznany winnym przyjmowania łapówek i kierowania całą grupą, został skazany na karę śmierci i tą karę śmierci wykonano. Po wielu latach, w 2004 roku, Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok. Nie stwierdził, że była to zbrodnia sądowa, ale stwierdził, że popełniono pewne proceduralne błędy. To znaczy skład sędziowski, czy sąd nie mógł w tamtym czasie sądzić oskarżonych w trybie doraźnym. To jest o tyle istotne, że tylko w trybie doraźnym można było skazać na karę śmierci w przypadku takiego przestępstwa. Później w 2010 roku Sąd Okręgowy w Warszawie jeszcze wypowiedział się w temacie tej zbrodni, przyznając 200-tysięczne odszkodowanie jednemu z synów Wawrzeckiego. I tam już dość otwarcie mówiono o tym, że proces był właściwie sprokurowany. I teraz, czemu dla nas afera mięsna jest istotna i co nam mówi o sądownictwie czasów PRL-u, czy w ogóle o PRL-u? Trzeba powiedzieć, że od końca lat 50. Stanisław Gomułka, który był wówczas pierwszym sekretarzem KCPZPR, bardzo naciskał na partię, ale także na aparat sądownictwa, na prokuraturę, na milicję, aby ścigały i surowo karały sprawców popełniających przestępstwa gospodarcze. Wynikało to z kilku czynników. To znaczy, po pierwsze, prawdopodobnie sam Gomułka miał przekonanie o tym, że surowe kary za takie przestępstwa są jak najbardziej sprawiedliwe. Być może był także przekonany, że sądzenie sprawców takich przestępstw, pokazowe ich skazywanie, będzie miało element odstraszający. I właściwie chyba nikomu nie przychodziło do głowy, że gospodarka PRL-u jest systemem tak ułomnym, tak pełnym patologii, że właściwie skazywanie i tego typu procesy nie były tak skuteczne. One miały też służyć realizacji pewnego zabiegu socjotechnicznego. Innymi słowy, jeżeli półki w sklepach są puste, jeżeli cały czas brakuje mięsa, innych rzeczy potrzebnych do codziennego funkcjonowania, to dużo łatwiej znaleźć kozła ofiarnego, w tym przypadku mniej lub bardziej winnych przestępców, a nie mówić o tym, czemu system źle funkcjonuje i jakie potrzebne są zmiany. I właściwie od końca lat 50. mamy do czynienia z pewnym procesem, którego kulminacją jest afera mięsna. Od końca lat 50. co kilkanaście miesięcy nagłaśniane są kolejne afery gospodarcze. Afera nasiennicza, afera skórzana. Kierownictwo partyjne zawsze naciska na to, aby w tych procesach pokazowo kogoś skazać, najlepiej na karę śmierci. I za każdym razem coś się nie udaje. Kiedy pierwsza afera skórzana, która dotyczyła różnego rodzaju przestępstw w warszawskich zakładach skórzanych, sprawcy są osądzeni, to w ostatniej chwili sędzia, szef składu sędziowskiego, nie decyduje się na wydanie kary śmierci, za co później zresztą zostaje karnie przeniesiony na mniej prestiżowe stanowisko. Kilkanaście miesięcy później mamy do czynienia z podobną aferą skórzaną, tylko tym razem chodzi o zakłady w Radomiu i tam zostaje wydany wyrok śmierci, ale tu z kolei z szeregu włamuje się prokurator generalny, który korzysta z prawa do wydania aktu łaski. Więc co się dzieje przed aferą mięsną? Ponieważ co chwila coś w tym systemie nie funkcjonuje tak, jak powinno, to w czasie przygotowania procesu afery mięsnej spotykają się przedstawiciele Sądu Najwyższego, Prokuratury Generalnej i Wydziału Administracyjnego KCPZPR, czyli tego wydziału, który zajmuje się nadzorem nad sądownictwem. I właściwie na takim półformalnym, nieformalnym posiedzeniu ustala się cały przebieg procesu, rozważa się, jakie potencjalne problemy mogą się pojawić i jak im przeciwdziałać tak, aby wreszcie skutecznie wydać wyrok śmierci w jakiejś aferze gospodarczej. zostaje skazany pan Wawrzecki na karę śmierci, która zostaje wykonana, ale okazuje się jednocześnie, że ten mechanizm, który został wypracowany przy aferze mięsnej, on jest tak skuteczny, że w kolejnych latach on jest powielany tylko już do innych procesów, na przykład do procesów politycznych. Kiedy mamy proces komandosów, taterników, kiedy są przygotowywane jakieś inne procesy, na przykład Komitetu Obrony Robotników, to zawsze przed rozpoczęciem procesu ma miejsce właśnie takie nieformalne spotkanie albo nawet cykl nieformalnych spotkań, w którym bierze udział ktoś reprezentujący biuro polityczne partii, Sąd Najwyższy, Prokuraturę Generalną, Ministerstwo Sądownictwa i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. I przedstawiciele wydelegowani na to spotkanie ustalają scenariusz, zastanawiają się, w jaki sposób przeprowadzić proces, jak go także przedstawić opinii publicznej. I ten scenariusz jest później realizowany. I ten mechanizm działa właściwie do połowy lat 80. Ostatni znany przypadek posiedzenia takiego zespołu miał miejsce w stanie wojennym. Dr Tomasz Kozłowski, Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej.